chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Wieńczysław Nowacki. Witam cię.
Witam serdecznie, witam.
Wieńczysław Nowacki, legenda Bieszczad. Jeśli znacie państwo powiedzenie rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, to to jest człowiek, który pierwszy to...
Trudno to nazwać ucieczką, bo nie wiem, czy to była ucieczka, ale po prostu tak jakoś sobie to ubzdurałem, że to może być akurat to miejsce, gdzie może sobie spełnić jakieś tam swoje marzenia. No i coś się stało, coś do mnie tam przemówiło mocniej niż gdziekolwiek indziej.
Zrealizował. Za chwilkę porozmawiamy o Bieszczadach, bo jest szczególny powód. Stanęła Brama Wolności w Wołosatem, tam gdzie się wchodzi na Tarnicę. Można powiedzieć, że postawili ci pomnik za życia. Oprócz Jana Pawła II jesteś drugą osobą w Polsce, która ma pomnik za życia. No, z tego się ponabijamy za chwilkę. Natomiast coś chciałeś pokazać na początku, ponieważ w Polsce to tak było, że nie tylko hipisowskie klimaty, ale i później opozycja rolnicza, ludowa, no i były porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, coś strasznie ważnego, co się zdarzyło w 80 roku. Rocznica będzie teraz ważne, żeby o tym wszystkim opowiedzieć ludziom, którzy nie kojarzą tych wydarzeń. Jaka to rocznica, kiedy i co? Opowiedz.
Szczęść Boże. No to jest 41. rocznica podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, jednych z najważniejszych w Polsce porozumień po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu, które dotyczyły problemów polskiej wsi. W dniu 20 lutego tego roku w Rzeszowie, w kościele farnym o godzinie 11 mszą świętą się rozpoczyna. Rozpoczynają uroczystości 41. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Ta konferencja i te obchody w tym roku są zatytułowane Konstytucja Polskiej Wsi i następnie w miejscu strajku, czyli obecnie jest to budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbędzie się konferencja, no, na której będą, no, w której będą występowali prelegenci, wśród których no, najważniejszy jest profesor Paweł Soroka, który będzie mówił na temat strategii rozwoju rolnictwa według polskiego lobby przemysłowego. To jest zaproszenie, także wszystkich zapraszamy.
Zapraszamy, porozmawiamy dzisiaj dużo o porozumieniach rzeszowsko-ustrzyckich, o strajku w Ustrzykach, o tym wszystkim, co się działo. Wielu o tym nie wie, a Solidarność Rolników to było to, na co najbardziej komuna nie chciała się zgodzić i miała dobrego nosa, jeśli spojrzymy na postawę polskiej wsi wówczas. Ludziom to się, którzy w dzisiejszych kategoriach myślą, może się w głowie nie mieścić, bo tu hipisi, tu kościół, tutaj rolnicy. Jak to wszystko zmieścić razem w głowie? No i o tym porozmawiamy. A porozmawiamy chronologicznie od tych twoich początków bieszczadzkich. Ty byłeś, wywodzisz się z Zawiści, jakby to nie brzmiało, w Opolskiem. Znalazłeś się w Bieszczadach, a rozpracowywany byłeś ty i twoi współpracownicy w akcji Służby Bezpieczeństwa pod kryptonimem Marzyciele. O czym ty wówczas marzyłeś i jak znalazłeś się w Bieszczadach?
No, o tym, że taka akcja była przeprowadzona już w 1974 i 5 roku przez Służby Specjalne Polskie, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa, no, dowiedziałem się dopiero no, parę lat temu, kiedy te dokumenty znalazły się po prostu w IPN-ie, w Instytucie Pamięci Narodowej. I to było zlecenie z Komendy Stołecznej w Warszawie w związku z moimi kontaktami w tamtym czasie z księdzem Stanisławem Małkowskim, I z Wiesławem Fischerem, no, który doktorem Wiesławem Fischerem, psychologiem. Wiesław Fischer no, przekonał mnie do tego, żeby w Bieszczadach zapoczątkować, otworzyć na łonie natury, czyli w tej krainie bieszczadzkiej, konkretnie w miejscowości Caryńskiej, gdzie tam postanowiłem osiąść z przyjaciółmi, taki ośrodek terapii. To był pierwszy ośrodek terapii, jeszcze powstał on grubo przed akcją Kotańskiego i oczywiście on nie był legalny, no bo nie dało się wtedy zalegalizować takiej efemerydy, no efemerydy na tamte czasy, która łączyła ze sobą właściwie różnych ludzi, no ale generalnie byli to ludzie wyjęci spod prawa najczęściej, antykomuniści, no jakby można powiedzieć już nie z teorii, tylko z praktyki, no i również ludzie, no którzy, no jak to się mówi, nie od kieliszka nie stronili, no i też i narkotyki były i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście uzyskaliśmy poparcie od Kościoła katolickiego, od hierarchii kościelnej, ówcześnie wtedy no, na tamtym terenie no, reprezentował Kościół katolicki ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk.
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, wielka postać, odznaczona także orderem Orła Białego, a my przenieśmy się do Caryńskiego, 70. lata, film Bogdana Kosińskiego i ekipa, z którą wówczas tam działałeś, hipisi i różni inni wolni ludzie, którzy się tam pojawili.
Wieziek ma jakieś ciągotki takie, że mimo wszystko, że jest chłopak z miasta, nie? On jak gurul, jak baca. Łowieckę kupi, kruca, fuks. Kozę najpierw kupił, później łowieckę, później krówkę. No i tak normalnie, nie? Zresztą, jeżeli chodzi o Wieśka, to jest bardzo przedsiębiorczy chłopak, nie? No, on tu jest juchasem na okrągowce, patrzcie. Czy on sobie potrafi stworzyć byt, zapewnić swój byt, że normalnie w lecie zarobią z tych 10 tysięcy czy 11. Prawda, że on się w zimie utrzymie, nie?
Zaczęli pojawiać ludzie po prostu. Też zaczęli to być ludzie, którzy gdzie indziej nie mogli sobie znaleźć miejsca. Było ich coraz więcej. Już w tym momencie zaczęliśmy, mogę powiedzieć, sobie budować chatki. Oczywiście bez pozwolenia, bez zgody władz, no bo po co? W końcu jakieś zasady czy prawa tutaj no, nie obchodziły nas zupełnie. Oczywiście istniały, no ale niech sobie istnieją przecież w tym wypadku. Nikogo się nie krzywdziło.
Od tego zaczęła się legenda Bieszczad, od ludzi, którzy się w Caryńskim znaleźli, tych dawnych wsi, często łemkowskich, jest bardzo wiele i w Bieszczadach, i w Beskidzie Niskim, ja dobrze znam Wołtuszową, która też była takim miejscem. Skąd u ciebie pojawił się pomysł, żeby z Opolszczyzny tam się znaleźć, bo byłeś pierwszym, który tam sobie zbudował nielegalną chatkę. Te chatki burzyli przedstawiciele władzy. Jak to było?
Ja urodzony jestem w Wielkopolsce, tutaj pod Poznaniem, natomiast w Opolskim i w Zawiści. Tam było pierwsze miejsce, które no, próbowałem taką, można powiedzieć, inicjatywę zapoczątkować. To było gospodarstwo rolne właśnie w Zawiści, w Opolskim, no ale niestety tam też, no, jak to się mówi, nie udało się po prostu, bo władza nie godziła się po prostu wtedy na...
To były takie klimaty hipisowskie najogólniej biorąc.
Tak.
Czyli...
No myśmy wszyscy byli rejestrowani jak przestępcy. No mieliśmy kartoteki zakładane.
No właśnie, jaki był stosunek władzy do hipisów? Bo dzisiaj...
Władza ówczesna komunistyczna no, traktowała nas jako po prostu naturalnych no, przeciwników. No tak jak mówiłem, powiedziałem, mieliśmy zakładane kartoteki po prostu, odciski palców, zdjęcia po prostu, no byliśmy traktowani po prostu na marginesie, margines generalnie. Odpowiedź i wiatr, co wieje poprzez świat, odpowiedź i na razie tylko wiatr. Kopenhagena, a później Bieszczady, gdzie w gruncie rzeczy udała się ta inicjatywa. Niemniej Saryńskie zostało zlikwidowane. Zostało zlikwidowane jeszcze przed 80 rokiem. No, została spacyfikowana po prostu ta nielegalna wioska. Mimo że w wyniku rozburzenia tych kilku domów nielegalnie pobudowanych, chat takich bojkowskich, łemkowskich, w takim stylu były budowane, jednak w 1977, 1978 i 1979 roku wygrałem odszkodowanie od Skarbu Państwa za te zniszczenia, co było ewenementem w tamtym czasie. No ale tutaj muszę powiedzieć, że gdybym nie miał wśród znajomych i przyjaciół takich postaci, których należy wspomnieć, jak już ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, to jednak Jana Olszewskiego trzeba wspomnieć, który nas, można powiedzieć, wspierał w tym procesie, i również Romualda Kukłowicza, czyli doradcę ówczesnego prymasa Wyszyńskiego.
Dzisiaj
błogosławionego, tak. Oczywiście oni wszyscy nie żyją, bo przede wszystkim chciałbym tu mówić o tych nieżyjących, chociaż żyjących osób z tej historii, można powiedzieć, jest sporo, gdyż ona zaowocowała, można powiedzieć, te dramatyczne wydarzenia zaowocowały późniejszym strajkami właśnie rolniczymi.
Zaraz do tego idziemy, zobaczmy troszkę, żeby było wiadomo, jaki to był klimat. Zdzisław Rados, Zdzichu, ważna postać tamtego czasu.
I powiedzieli, nawet jest w książce, że póki Rados będzie, to będzie banda. Jaka banda? Opisał taki pan, że zamieszkuje na terenie Bieszcza 10 lat, nie czyni żadnych starań. Zazemeldowanie, rzeźbi w drewnie, sezonem trudni się zbieraniem żuna leśnego, prowadzi pasożytniczy tryb życia. O, zaskarżyłem go do sądu. A jeżeli pije, to za swoje, nikomu nie wadzę. I dziwne, że zajęcie moje zostało uznane za pasożytnictwo i uwarcza mojej godności. Obaliłem. I jeszcze taka sprawa była, że jak...
No ale po pijaku rozrabiałeś.
Bo ja wiem, ale nikt do mnie nie ma pretensji. Bo te tereny chcieliśmy objąć na takich ludzi, narkomanów, innych. No tam żeśmy przeszkadzali, więc spalili mnie. SB Krosno. Krosno, nawet była sprawa o tym, Wiesiek Nowacki, jemu zburzyli to. Dostał odszkodowanie, ja rzekłem, tam przebaczyłem im, bo jeszcze oni byli silni, także zgnoiliby mnie.
To jeden z tych, którzy dzisiaj mają pomnik, można powiedzieć. Przemawiałeś przy okazji tego odsłonięcia pomnika wołosatem, więc kto będzie szedł teraz na Tarnicę, mówimy do naszych widzów i słuchaczy, to może ten pomnik, który ładnie się wkomponowuje w okolice, nie jest żadnym potworkiem niepasującym do klimatu Bieszczad, wręcz odwrotnie, nawiązuje do tego bieszczadzkiego stylu. Pokazaliśmy Zdzisława Radosa, takich ludzi, tych bieszczadników, z których ty byłeś pierwszy, było wówczas dużo, tak?
No tak, to byli, można powiedzieć, ludzie, którzy wyjęci spod prawa, tak to bym po prostu nazwał wtedy w ówczesnym czasie. Byliśmy, można powiedzieć, przez ówczesne władze, policję, różne organy tępieni. Ja pierwsze kolegium z próbą oczywiście aresztowania miałem już w 75 roku w wyniku właśnie tej wspomnianej przez pana rektora akcji Marzyciele, ale jakoś udało mi się uniknąć tego więzienia.
Jak to było konkretnie? W jaki sposób cię zatrzymali? Jak się...
Zatrzymano mnie po prostu na drodze, jak wracałem z lasu, z pracy. Nie miałem przy sobie ani pieniędzy, ani dokumentów. Oczywiście akcja była już przygotowana wcześniej. Zawieziono mnie do Leska. I tam już czekało kolegium do spraw wykroczeń. I oczywiście od razu tam wyrok 1200 zł po prostu za brak zameldowania. konkretnie. No ale jakoś tak zachowywałem się dość do tych pań urzędujących w tym kolegium dość otwarcie i powiedziałem, że no ja pracuję, mieszkam tu już 2 lata, no i zostałem zatrzymany, no i w związku z tym bardzo bym prosił o to, żeby mi dano czas na przebiegnie pieniędzy, bo ja mam pieniądze po prostu, ale no nie mam ich przy sobie. No i panie zgodziły się na to po prostu, dostałem 12 godzin, no i wychodzę z tego kolegium na ówczesna milicja już czekała tam z cywilami na korytarzu, no i kadzianki chcą mi zakładać, no bo chcieli mnie odwieźć już do więzienia, do Sanoka. No i to wtedy się nie udało. Natomiast no udało się to wszystko z aresztowaniem włącznie w 77 roku, gdzie dokonano pacyfikacji. No formalnej pacyfikacji po prostu w 77 roku, zaznaczam. No i wtedy zostało nas 4 osoby aresztowane i osadzone w Sanoku pod zarzutami nielegalnego budownictwa i też, no można powiedzieć, nielegalnego gospodarowania, bo mieliśmy już wtedy gospodarstwo, mieliśmy wtedy inwentarz i no ja odsiedziałem 5 miesięcy w Sanoku. No zostałem zwolniony w wyniku głodówki, bo próbowano mnie dłużej tam przytrzymać już na zasadzie innych zarzutów, no ale no, udało mi się po prostu wyjść i wrócić i założyłem sprawę przeciwko Skarbowi Państwa, przeciwko Komendzie Wojewódzkiej ówczesnej w Krośnie, Milicji Obywatelskiej. No i wygrałem odszkodowanie po prostu. Nie za to, że została nielegalnie zbudowana chałupa, no dom zburzony, tylko za to, co ja miałem w tym domu. No bo tam byłem zameldowany. No to była może taka dziwna okoliczność, że byłem zameldowany w chałupie, którą nielegalnie zbudowałem. No ale nim ją rozburzono w wyniku naszego aresztowania, no to ja jednak zostałem tam zameldowany. No także to była taka dziwna okoliczność, której w tych wszystkich historiach było bardzo dużo. Takich nietypowych w ogóle sytuacji. No wtedy oczywiście wszyscy byliśmy młodzi i mieliśmy bardzo dużo różnych pomysłów na to, jak egzystować po prostu mimo narzuconego systemu komunistycznego, tych reguł, zasad i tak dalej, i tak dalej. No Zdzisław Rados trafił do nas tam. On był nauczycielem pod Warszawą, w Milanówku. No i znudziło mu się życie po prostu takie konformistyczne. No i przyjechał tam, no i zbierał jagody. No po prostu zarabiał na tym i zbierał jagody. No i wtedy zaczął rzeźbić. No i do śmierci stał się już słynnym na Bieszczady rzeźbiarzem, a na Saryńskie no, ściągały różne tłumy, można powiedzieć, turystów, którzy no, zapragnęli no, kupować po prostu, czy nabyć te rzeźbki, no i już miał z czego żyć. No niemniej tak i tak no, milicja go tępiła po prostu, jak nie poprzez kolegium za na przykład pasożytnictwo. Tak, no.
Zdzisław, tak to się nazywało wtedy.
Tak to się wtedy nazywało. No to za nielegalną budowę tej chałupy. No i w końcu ta chałupa została rozburzona. No ale to odbudowaliśmy ją znowu, no bo takich historii z tymi nielegalnymi domami tam było sporo.
I postaci takich barwnych było wiele tak, jeszcze, tak?
Jakie no to na przykład były? No, Jędrek Wasilewski. Taka postać wspaniała, no Bart grał na różnych instrumentach, rzeźbiarz, no, który potrafił w naturze rzeźbić, na przykład zwalona była pień jodły, no i on wyrzeźbił na tym pniu rzeźby, no tak na 2,5 metrach, na 2,5 metra wyrzeźbił no, postać jagodziarza. Także no, był też, no, miał pseudonim Jędrek Połonina. Był też Jerzy Świtalski, którego nazywano tak Jurek 2000, który był znawcą koni z kolei. On był ze Skorodnego, ale no, myśmy się bardzo często kontaktowali. Był Roman Szymański, który organizował skupy zbieraczy jagód. No, a zbieracze jagód to wtedy była wyjęta taka spod prawa grupa po prostu, no, sezonowa, no, ale nie miała żadnych uprawnień. I więc jak już Jędrek Stadnicki tutaj z Poznania trafił w Bieszczady, no to on już w roku 80 zorganizował to całe towarzystwo i to było niezależny, samorządny NZZ Zbieraczy Runa Leśnego. Jedyna taka organizacja solidarnościowa w ogóle w Polsce. Jak wybrali się do Wałęsy, do Gdańska, no żeby jakoś zalegalizować ten związek, no to Wałęsa ich wyśmiał po prostu. No, że co to w ogóle, wiesz, oni wymyślili, no, może z jakiej racji, to, no ale przecież to są ludzie, którzy pracują w lesie, zbieracze runa leśnego i nie mają żadnych praw. No więc trzeba te, można powiedzieć, ująć to w jakieś ramy związkowe, no ale niestety z Wałęsą się nie szło dogadać.
Wspomnijmy jeszcze o takich osobach, które dzisiaj są znane, które tam bywały. Ryszard Terlecki, Marek Kuchciński, pierwszy hippie z pseudonim Pies, drugi hippie z pseudonim Członek, bo zgłosił się na członka do hippisów, jak się później z tego żartowano. Obaj o tym już coś opowiadają, chociaż takim pewnym wstydem, bo dzisiaj panowie politycy. Jak to było?
Marek Kuchciński oczywiście przyjeżdżał, ale powiedzmy sobie, on jako jeden z nielicznych bardzo szybko, jak to się mówi, wszedł w ten klimat polityczny. Mhm. Bardzo szybko, także później no, wspierał strajki ustrzycko-rzeszowskie, później uczestniczył w Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników, tej organizacji konspiracyjnej, która reprezentowała Związek Solidarności RI, rozwiązany w stanie wojennym. No i no, też ukrywał, no ja byłem ukrywany przez rodzinę Marka Kuchcińskiego, też no, dawał, udostępniał dom swój i inne pomieszczenia na redakcję wydawanych wtedy pism podziemnych. Niemniej, no ale chciałbym tu przede wszystkim wymienić osobę, która nieżyjąca, czyli która ze świata artystycznego, notabene, która bardzo dużo nam pomagała wtedy, bo nie ulegała przede wszystkim tym ani naciskom, ani tej propagandzie, że my to jesteśmy najgorsi w ogóle i wyjęci spod brawa, jako może być. A mianowicie chciałbym tu wspomnieć o Zofii Komedowej-Trzcińskiej, wdowie po Komedzie, no, która zamieszkała w Bieszczadach z racji krajobrazu. No ale bardzo szybko się skontaktowaliśmy i przez wiele lat była, można powiedzieć, można by ją zaliczać do naszych współpracowników i szczególnie pod tym względem, że nie szczędziła po prostu pieniędzy, jak trzeba było po prostu na wykupienie kogoś z więzienia, bądź na wsparcie o każdej porze dnia i nocy. O każdej porze dnia i nocy po prostu kogoś, kto się ukrywał na przykład. No a że była znaną taką osobą, no to też pułkownik Doskoczyński próbował z nią nawiązywać kontakty, ale ona jednak była bardzo, można powiedzieć, konsekwentna i nie chciała z nim rozmawiać.
Pułkownik Doskoczyński to był wasz prześladowca wówczas.
Tak. To był człowiek, który zarządzał tymi terenami w Bieszczadach Urzędu Rady Ministrów, gdzie oczywiście przede wszystkim były nielegalne hodowle bydła, ale też nielegalne polowania.
To był ośrodek rządowy w Arłamowie, tak?
Tak. To był ośrodek rządowy w Arłamowie, który obejmował tereny, Arłamów leży na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Natomiast obejmował też tereny na terenie gminy Lutowiska, no czyli między innymi te wysokie partie gór z Starnicą, Rozsypańcem, miejscowość Muczne, gdzie jak przyjechał do Skoczyński, to sobie zmienił tą nazwę sam sobie zmienił i nadał nazwę tej miejscowości Kazimierzowo. No bo on miał na imię Kazimierz. No. A potem dopiero rok później weszła w życie ustawa o tym, że zmieniono blisko 80 nazw miejscowości. Między innymi to Muczne na Kazimierzowo też, które sobie Doskoczyński sam zmienił. No ale myśmy na strajku w Ustrzykach doprowadzili, wcześniej już przed strajkiem zbieraliśmy podpisy, też nielegalnie. No i to był jeden z pierwszych postulatów, które po strajku w Ustrzykach Dolnych został zrealizowany, czyli przywrócono stare nazwy miejscowości. Ten ośrodek obejmował 60 tysięcy hektarów. 60 tysięcy hektarów, bo to był cały pas między drogą łączącą Ustrzyki Dolne z Przemyślem na terenie gminy Ustrzyki Dolne i na terenie gminy Lutowiska. Cały pas między Pętlą Bieszczadzką a granicą. No to jest bardzo duży teren. Nie dość, że góry, to jeszcze zalesione góry. No i to był ten słynny ośrodek Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie, gdzie polowali wtedy, już w tych latach 77, wielcy polityki tego świata. Breżniew tam przyjeżdżał na polowania, na jelenie, na żubra, na niedźwiedzie. Przyjeżdżał Broz Tito, ale też wielcy świata zachodniego, na przykład Giscard d'Estaing z Francji, czy Honecker na przykład z NRD. Także to był teren szczególny, można powiedzieć. No i były te tereny, no i byliśmy my na Sareńskim.
Jakieś dzikusy nagle się pojawiły w tym terenie.
Tak jest. No. Ale to było wielkie doświadczenie, chociaż represje były jakby na co dzień wpisane w nasze życie. No i jednak trzeba było żyć, trzeba było po prostu zarabiać na życie, trzeba było w tym wypadku hodować zwierzęta po prostu, żeby tam w górach w sytuacji, kiedy wszystko było na kartki, nie korzystać, nie chodzić dziesiątki kilometrów po prostu do sklepu. No, staraliśmy się być samowystarczalni.
Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie przez pandemię przesuwana była 40. rocznica, teraz jest 41. Władza Solidarności Rolników Indywidualnych nie chciała zaakceptować najbardziej. Strajk w Ustrzykach. Powiedz, jak to było, jak to wszystko się wykluło, że na fali Solidarności 80 roku te protesty się zaczęły. Ludzie się mogą zdziwić, bo tu hipisi, tu rolnicy, tu arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Tak wyglądała dokładnie walka o wolność w tych czasach. Opowiedz o tym.
Szyld związku, czyli dążenia do zarejestrowania związku, był tylko pretekstem, bo w tym czasie Solidarność była siłą. Myśmy z tego po prostu skorzystali. Natomiast jako forma organizacyjna to nie przetrwało do dnia dzisiejszego. Dzisiaj w międzyczasie ci sami ludzie, ci, którzy organizowali te strajki, dzisiaj w większości są w Stronnictwie Ludowym Ojcowizna, które nie jest partią pierwszoplanową, ale jednak wtedy, w tamtych latach też nie mieliśmy organizacji na miarę Solidarności. Ale jednak mieliśmy tą organizację, która wypływała z nas samych, żeby swoją godność obronić przed tym zniewoleniem. I jednak strajki ustrzycko-rzeszowskie do dzisiaj się utrwaliły jako dążenie, to patriotyczne dążenie chłopów, rolników, nie tylko bieszczadzkich, bo to się zaczęło w Bieszczadach, ale później podkarpackich, ale i całej Polski, bo tam przyjeżdżali ludzie na te strajki z całej Polski. Konstytucja Polskiej Wsi to są porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie i od 20 lat to jest program Stronnictwa Ludowego Ojcowizna, który jest kontynuacją. Polską kontynuacją wyjścia czy strategią rozwoju rolnictwa, żeby można powiedzieć, żebyśmy przetrwali. Wyglądały? Strajki to były przede wszystkim strajki, one się nazywały strajkami rolniczymi, ale brało w nich udział bardzo dużo ludzi, ale też bardzo mocno wspierali nas różni intelektualiści, jak już wspomniałem tutaj profesora Kukłowicza, ale też innych nieżyjących intelektualistów, między innymi Waleriana Pańko, bo należy tutaj wspomnieć. To była taka atmosfera i taki klimat bardzo podniosły, że przychodzili różni ludzie i każdy miał coś, jak to się mówi, do załatwienia. Funkcjonowały biuro interwencyjne, interweniowało, jeździło w teren do wtedy naczelników gmin i załatwiało bieżące sprawy. To strajk nie polegał na tym, żeśmy po prostu siedzieli w jednym miejscu. W 81 roku rozpoczęliśmy strajk przed Sylwestrem i zajęliśmy urząd gminy. To było coś wtedy, można powiedzieć, nigdy niespotykanego, bo po raz pierwszy został zajęty Urząd Administracji Państwowej, bo przecież wtedy Urząd Gminy nie był samorządem. Był najniższym organem administracji państwowej. No i nim wytrzeźwieli wszyscy po Sylwestrze i po Nowym Roku, to myśmy się umocnili, okupując po prostu, okupując. I strajk okupacyjny miał miejsce w Urzędzie gminy i w gruncie rzeczy później te protesty, czyli blokady urzędy gmin do stanu wojennego się powtórzyły, ale to był model nasz model ustrzycki, żeby nie strajkować gdzieś tam w jakichś przypadkowych zupełnie miejscach, tylko żeby blokować urzędy administracji państwowej na tym najniższym szczeblu, bo to podcinało władzę ówczesną, która i tak już się chwiała i tak już była słaba. No więc powiem szczerze, że w gruncie rzeczy jak było przygotowanych ludzi chętnych, takich zdecydowanych do rozpoczęcia strajku około 30, to w gruncie rzeczy w 7 żeśmy wchodzili do urzędu gminy w Ustrzykach Dolnych, ponieważ ktoś musiał wejść i ktoś musiał to rozpocząć. No, zaskoczenie było absolutne. Nikt się tego nie spodziewał. Z 3 ludzi poszło do naczelnika, do jego gabinetu, który w ogóle nie wiedział w ogóle, co zrobić. Trzech innych, jeszcze czterech, żeśmy zajęli największą salę i telex przede wszystkim, bo to był środek komunikacji wtedy. Później ci ludzie zaczęli napływać. Dopiero po jakimś czasie już w zorganizowany sposób rozpoczął się strajk w Rzeszowie, gdzie przede wszystkim na czele tego strajku stanął Antoni Kopaczewski, przewodniczący ówczesnej Solidarności Pracowniczej. Człowiek, który już nie żyjący, ale był skonfliktowany z Wałęsą. Specyfiką dziś tegorocznej, można powiedzieć, obchodów jest przypomnienie rządzącym o tym, co nie zostało zrealizowane mimo upływu ponad 40 lat.
Właśnie, opowiedzmy co.
Zasadniczą sprawą wagi krajowej, ogólnopaństwowej jest sprawa, problem braku gwarancji i braku zapisu istoty gospodarstwa rodzinnego. Gospodarstwo rodzinne w Polsce nie ma określonego bytu prawnego. I na podstawie właśnie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich już od lat i w tym roku po raz kolejny stawiamy sprawę konstytucyjnego ustanowienia gwarancji dla gospodarstwa rodzinnego. Czyli między innymi takimi problemami, które od czasów komunistycznych jeszcze nie zostały zniesione. A mianowicie, że jak ktoś zdaje za rentę swoje gospodarstwo, to musi zdać ziemię. To jest absolutnie niedopuszczalne po prostu, ponieważ jeśli ma być podmiotem prawnym gospodarstwo rodzinne, to w tym momencie nie wolno stosować przymusu zdawania ziemi, bo jest to przymus o charakterze komunistycznym. Do dnia dzisiejszego, mimo że władza się zobowiązała obecna po prostu do uregulowania tego problemu, ale cały czas to nie następuje i w związku z tym można powiedzieć, to jest taki problem, podstawowy problem, że to można ustawowo zmienić. Natomiast uważamy, że powinien być zapis konstytucyjny. Bo ten zapis konstytucyjny, który dotyczy gospodarstwa rolnego w obecnej konstytucji, nic nie znaczy. Bo to jest artykuł 21 obecnej konstytucji, który mówi, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rolne.
A jak powinien on brzmieć twoim zdaniem?
My dajemy propozycję właśnie w Konstytucji Polskiej Wsi, jak to powinno być zapisane. Gwarancje konstytucyjne powinny zobowiązywać system prawny, czyli Sejm, Senat do tego, żeby wydać w tym zakresie szczegółowe, można powiedzieć, przepisy prawne dotyczące, można powiedzieć, statusu gospodarstwa rodzinnego. Tego nie ma do dnia dzisiejszego. To wielokrotnie próbowano przeprowadzić przez Sejm, ale przecież dzisiaj obecna władza, która teoretycznie nam sprzyja. Bo jeśli prezydent, jeśli premier oczywiście jest zapraszany, jeśli można powiedzieć uznają nasze działania, nasze starania, to w jakiś sposób powinno to być skonsumowane, czyli po prostu powinno się zmienić.
Jakie są mechanizmy, które powodują, że nawet przy takiej powiedzmy sprzyjającej władzy, która ma duże poparcie na polskiej wsi, głosami wsi głównie wygrywa wybory. Jakie są mechanizmy, które to blokują, twoim zdaniem?
No to jest mechanizm zatytułowany Unia Europejska, ponieważ po prostu wejście Polski do Unii Europejskiej od strony formalnej powoduje, że jesteśmy podporządkowani wspólnej polityce rolnej. Tak to się nazywa po prostu. No to jest narzucony system przez Unię Europejską przez Unię Europejską i dlatego łącznie z dopłatami dla rolników, które i tak są po prostu niewystarczające, to i tak nie gwarantuje, można powiedzieć, nie gwarantuje statusu istnienia gospodarstwa rodzinnego. I co jest tego efektem? A mianowicie to, że cały czas zmniejsza się liczba gospodarstw rodzinnych w Polsce. Ponieważ Unia Europejska podejmuje takie kroki, żeby właśnie Polska nie była suwerenna pod względem gospodarczym i pod względem żywnościowym. I to jest kwintesencja w ogóle całej sytuacji. A w tej chwili jest to szczególnie ważne. Dlaczego? Bo jesteśmy w szczególnej sytuacji politycznej, międzynarodowej. No jest zagrożenie ze strony wschodu, to znaczy wiadomo, co się dzieje po prostu na granicy z Ukrainą. No oczywiście sojusznicy, czyli Amerykanie nas tutaj wspierają, ale przecież nasza suwerenność gospodarcza musi być po prostu budowana cały czas. I to pod względem, nie tylko pod względem przede wszystkim lobby przemysłowego, czyli samodzielności, można powiedzieć, w gospodarce przemysłowej i też lobby rolniczego. Lobby rolnicze nigdy nie powstanie samo z siebie. Musi mieć wsparcie państwa i od strony prawnej i musi mieć wsparcie od strony, można powiedzieć, przemysłu. No bo wiadomo, rolnictwo to nie jest, można powiedzieć, jakby samodzielne. I dopłaty tutaj i ten system Unii Europejskiej, można powiedzieć, nas blokuje. Przecież nie będę tutaj takich wypowiadał argumentów, że dzisiaj mamy w sklepach stabilne ceny cukru, załóżmy, ale to nie jest nasz cukier, bo przecież ten cukier jest produkowany przez koncerny zachodnie, zagraniczne, szczególnie niemieckie. I to nas boli. Po prostu został przemysł cukrowniczy, przemysł ziemniaczany, gdzie Polska była potęgą, była na pierwszym miejscu nie tylko w Europie, ale w świecie. Nie możemy być uzależnieni tylko od wolnego rynku, który jest tylko elementem, który dla obywateli, że idzie się do sklepu i się wybiera, co jest najtańsze. No, musi być ten element naszej tak zwanej samorządności, samodzielności, suwerenności po prostu żywnościowej.
Mówisz o rzeczach współczesnych i pewnie dobrze, bo one dzisiaj są najważniejsze. Przeskoczyliśmy twój okres działalności z lat 80., powiedzmy tylko dla porządku. Byłeś gnębiony, obrywałeś po łbie, więziony, przymusowo dokarmiany, OKOR, czyli taka radykalna opozycja rolnicza. W III Rzeczpospolitej ten nurt, o którym ty mówisz, ojcowizna, niektórzy powiedzą, którzy żyją w dużych miastach, że w ogóle nie znają tej historii. Ruch ludowy po 89 roku, jeśli z czymś mi się kojarzy, to z PSL-em, czyli z dawnym ZSL-em. Jak ty widzisz tą układankę na polskiej wsi, próbę budowania tego lobby rolniczego, to wszystko, gdzie dawni towarzysze ZSL, którym bliżej było do Kwaśniewskiego, do Millera, no bo z tych młodzieżówek Związku Młodzieży Wiejskiej i różnych innych się wywodzili. W jaki sposób jakby zafałszowano te idee, o których ty mówisz i które przedstawia ojcowizna?
No nie będę ukrywał, że ruch ludowy miał bardzo szeroką formułę miał na wsi i różne odcienie. Jeśli chodzi o Solidarność Rolników Indywidualnych, czyli o strajki ustrzycko-rzeszowskie, później Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, bo to jest ten skrót OKOR, to tak. Nie jest skrót, który ma coś wspólnego z KOR-em, ale od razu zaznaczam, bo niektórzy tak sobie kojarzą. Ta radykalna opozycja w stanie wojennym, to był Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników. No i myśmy byli twórcami tej organizacji. Większość już nie żyje, ale ci akurat młodsi, między innymi moja osoba, kontynuujemy teraz tą, można powiedzieć, patriotyczną linię na wsi. My jesteśmy po prostu prawicą ludową. Prawica ludowa już począwszy od II wojny światowej, czyli od wejścia tutaj po II wojnie światowej w Polsce komunistów, była tępiona. Do prawicy ludowej zaliczał się przede wszystkim Wincenty Witos, a jego linia to między innymi Stanisław Mierzwa, to Edward Kaleta z Krakowa, już oczywiście nieżyjący, i my jesteśmy kontynuatorami tej linii. Natomiast główny nurt ruchu ludowego, czyli ZSL i obecny PSL, to są koniunkturaliści, bo to są ludzie, którzy dla doraźnych korzyści po prostu współpracowali z PZPR-em, z komunistami, bądź dzisiaj z Platformą Obywatelską i z Lewicą. My nie mamy żadnej współpracy i nie podejmujemy współpracy ani kiedyś z ZSL-em, ani z obecnym PSL-em, natomiast współpracujemy z innymi organizacjami, które zgadzają się na to, żeby tą wykładnią programową była Konstytucja Polskiej Wsi. Wymienię tutaj kilka nazw, na przykład Stronnictwo Piast, czy Komitet Obrony Polskiej Ziemi Placówka, Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny. Są organizacje też niektóre regionalne, jak Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Małopolskiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy jeśli chodzi o Związek Solidarności RI, to przede wszystkim Solidarność Wielkopolska.
Wiesz co, bo opowiadając tą historię, bo to jest ciekawe, ale i wiele mówiące o III Rzeczpospolitej, tak? Że nurt jakby, który oddawał to, co myślą zwykli rolnicy, udało się przy pomocy mediów, przy pomocy różnych innych narzędzi zdominować przez postkomunistów na długi czas. No dzisiaj to się jakoś zmienia. Ty powiedziałeś w Gazecie Polskiej coś takiego, że Kosiniak-Kamysz i ta grupa obecnie rządząca Polskim Stronnictwem Ludowym to jest grupa najsilniej wywodząca się z komuny pośród wszystkich dotychczasowych prezesów PSL-u. Bardziej niż Pawlak, bardziej niż Piechociński. Dzisiaj PSL, ponieważ nie wiadomo, czy pójdzie na przykład z Robertem Biedroniem na jednej liście, ale może i tak być, to tak trochę widać, że odreagowuje. Tak troszkę się do tego PiS-u kłania. Tutaj coś pan były minister Sawicki mówi o swoich korzeniach takich ludowych, tak jak takich, jakie ma bardzo wielu rolników. Powiedzmy o Kosiniaku Kamyszu i o tych interesach z nim związanych, tym lobby i tym rodowodzie, bo to jest bardzo ciekawe, dla wielu ludzi nieznane.
PSL ma taką taktykę, którą od lat utrzymuje, żeby w różnych układach politycznych, jeszcze oczywiście od czasów komunistycznych, udawać, że jest w centrum sceny politycznej. Udawać. No bo nigdy w tej centrum sceny politycznej nie był. Oczywiście udając, wielu się na to dało nabrać. No i w związku z tym dało się nabrać i dzisiaj też. Dlatego ciągle, ja to mówię, że to jest taki stały numer po prostu ze strony PSL-u, żeby udawać centrum sceny politycznej. Zaznaczam, udawać. W rzeczywistości w tym centrum politycznym PSL nie jest. No, a Kosiniak-Kamysz, to jest rodowód, patrząc według rodziny jego, to jest rodowód nie tylko lewicowy, ale komunistyczny po prostu, patrząc na dokonania, czy na miejsce, gdzie byli jego wuj, jego ojciec.
No. Mówiłeś, że tam byli ludzie w ZSL-u, którzy na dole, którzy współpracowali z opozycją. Władysław Żabiński, wymieniałeś takie nazwisko. A ojciec Kosiniaka-Kamysza był dokładnie po odwrotnej stronie, nawet w tym ZSL-u, tak?
Tak, bo to jest, wrócę jeszcze do tego, tutaj trzeba odróżnić tą linię Witosową. Bo linia Witosowa w rzeczywistości i Witos w rzeczywistości od czasów przedwojennych widać po tej polityce byli w centrum sceny politycznej. I stąd dokonania Witosa jako dwukrotnego premiera w trudniejszych okresach czasu, czyli przed na przykład 20 rokiem, czyli przed, no, że jeszcze było po prostu, no to rząd Witosa odegrał zasadniczą rolę po prostu. Został powołany w lipcu, a w sierpniu 20 roku doszło do tak zwanego cudu nad Wisłą. No, czyli ta rola, można powiedzieć, była zachowywana. Ta rola, można powiedzieć, stanowienia centrum, które daje gwarancję, no, państwu polskiemu skupienia wszystkich sił w obronie przed największym zagrożeniem.
Tak, no. że idee bolszewickie, to chyba Tuchaczewski pisał później, że dlaczego my przegraliśmy z Polakami. Wtedy przegraliśmy nie dlatego, że mieliśmy kiepskie uzbrojenie, że mieliśmy, nie wiem, tam źle wyszkolonych żołnierzy, tylko przegraliśmy, bo przeceniliśmy idee rozkładowe w społeczeństwie polskim. Czyli że się nie udało dotrzeć do chłopów, do robotników i oni nie wywołali jakiegoś buntu przeciwko polskiej władzy. To jasno pada i to jest ogromna zasługa Wincentego Witosa. Tak?
Oczywiście. I to jest rzeczywisty przykład tej taktyki, można powiedzieć, wiesz, no, można powiedzieć, pilnowania, no, centrum, no, można powiedzieć, państwowości. I to polega na tym, że w najgorszym okresie zagrożenia dla państwa polskiego, dla narodu, ta opcja, no, to centrum sceny politycznej i przywódca tego centrum potrafi skupić wszystkie siły. To potrafił Witos. To dał przykład, bo to jest przykład, w którym, no, wyrosła nasza państwowość, no, poprzez, no, zbrojną udział, skupienie lewicowych i niepodległościowych dążeń pod przywództwem marszałka Piłsudskiego i dążeń, no, prawicy narodowej, no, pod przywództwem Dmowskiego. No, to jest najlepszy przykład. I to wywołuje oczywiście liczne przykłady. No, dzisiaj poprzez media te przykłady mamy po prostu. No, zdrady Polski. No, bo przez zachowanie wielu posłów, przedstawicieli, no, nawet parlamentu po prostu do konfliktu na granicy, świadczy po prostu o kolaboracji, o zdradzie państwa i o po prostu, no, oczywiście PSL jakby stoi na boku tej sytuacji. Ale w gruncie rzeczy nie zajmuje, można powiedzieć, takiej pozycji i nie ma takiego przywódcy po prostu, który by, można powiedzieć, stanowił, no, można powiedzieć, i dla lewicy, i można powiedzieć, dla prawicy, dla całej sceny politycznej wiarygodną po prostu, no, opcję w obliczu takiego zagrożenia. Zwykli ludzie, nawet członkowie ZSL-u czy PSL-u, tak jak już wspominałem w przypadku strajków ustrzysko-rzeszowskich, to przecież, no, działali razem z nami. Byli na strajku i funkcjonowali po prostu na strajku i powiem szczerze, że gdyby nie oni, no to ja nie wiem, czy doszłoby do tych porozumień szosko-uszczyckich. Mhm. Powiem otwarcie.
Ponieważ... No, jest takie zdjęcie, gdzie siedzą obaj obok tacy działacze ładniej ubrani i siedzi pomiędzy nimi taki jeden długowłosy i ma taką gębę zadziorną, wściekłą. I to jesteś ty na tym zdjęciu. Ja myślę, że to zdjęcie radiosłuchacze nie zobaczą, a widzowie tak. To wiele mówi, że tam się udało skupić różnych ludzi wokół,
no,
tego.
Więc, tak? Powiedzmy sobie, dla mnie pierwszą partią polityczną była ojcowizna, którą współtworzyłem, której przecież nie byłem założycielem, bo założycielem ojcowizny był Roman Bartoszcze. No, a jak wiadomo, cała rodzina Bartoszczów to są ludzie wyjęci spod prawa, bo oni byli w ZSL-u. Potem nawet przez jakiś czas Roman był, no, przywódcą PSL-u, no, ale został wyrzucony po prostu na bruk. I to jest
niego...
symbolika pewnego rodzaju też.
Zrobili z niego kogoś, na którego będziemy się powoływać, po czym jak tylko była możliwość, że już to traciło znaczenie, to go wyrzucili i wróciła postkomuna.
Tak jest. Tak? No, mamy dzisiaj, no, niedawno, 2 tygodnie temu była rocznica śmierci Piotra Bartoszcze. Przecież to nie była śmierć przypadkowa. I to nie mówię z teorii, ponieważ znałem Piotra Bartoszcze osobiście, kontaktowałem się z nim i był to jeden z organizatorów Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, czyli tajnej organizacji w stanie wojennym na terenie Kujaw. I przecież ta rodzina jest najlepszym przykładem po prostu, jak w jakiś sposób została potraktowana i jak do dnia dzisiejszego
Wracamy jeszcze na koniec na chwilę pod bramę w Wołosatem. Przechodzą przez nią przeróżni oficjele. Siedzą także tam tacy emeryci, co was kiedyś, emeryci milicyjni, co was kiedyś gnębili, no ale już przemilczmy ich, bo tam zdaje się, że się chowali na tyłach. Dawni hipisosty i różni inni wolnościowi wichrzyciele dostają ordery. Tutaj przyniosłeś je ze sobą. Masz je przypięte. To, co kiedyś dla tych ludzi, którzy tam gdzieś was gnębili, wydawało się abstrakcją, zostaje jednak przywrócone i przez tą bramę możemy spojrzeć na tarnicę. Mogą wszyscy się zatrzymać, pokazać swoim dzieciom, że walka o wolność kiedyś zostaje doceniona, tak?
Tak, tak. No to jest krzyż komandorski Orderu za Polski wręczony jeszcze przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku. No i odznaka zasłużony dla niepodległości, która jest symbolem Krzyża Wolności i Solidarności przyznanego przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2016 roku. Są też różne inne odznaczenia stulecia niepodległości Polski, medale i tak dalej, i tak dalej. I różnych rocznic innych, no ale te są najważniejsze. I myślę, że wielu innych moich przyjaciół, kolegów z tamtych lat i tych nieżyjących, i tych żyjących, no, powinno być doceniani i honorowani po prostu. Wielu z nich zostało nawet pośmiertnie odznaczonych, ale to nie chodzi tylko o odznaczenia. To chodzi rzeczywiście o pamięć i o tym, żeby, no, jak to się mówi, dawać świadectwo, że no, najważniejsze sprawy są państwowe, są w dalszym ciągu dla nas najistotniejsze.
Mieczysław Nowacki.
Dziękuję serdecznie.
Wiesiek Wienia, jak tam na ciebie mówili w Bieszczadach, był dzisiaj gościem wywiadu z chuliganem. Prawdziwa historia walki o polską wolność, o polską niepodległość, także o sprawy polskich rolników. Prawdziwa opowieść o polskiej wolności to jest przedmiot zainteresowania programu Wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.